Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 144. odcinek naszego podcastu Rzuć na luz. Dzisiaj widzimy się komputer w komputer i może lepiej, bo jak zaraz usłyszycie, Julek trochę nie domaga po prostu. Zdarza się każdemu najlepszemu, więc zdrowia panie Juliuszu, zdrowia.
Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to nie jest COVID, tylko po prostu zwykłe przeziębienie, a mówiąc tak naprawdę uczciwe, po prostu zasmarkanie.
No dobrze, to trudno, to szczęście, że jesteśmy osobno, ale w takim razie szybko przejdźmy do tego,
Dobra, szybko. To, że ja jestem chory, ty wykorzystałeś, żeby od razu pojechać gdzieś. I pojechałeś gdzie? Na szczęście blisko.
O właśnie, w związku z tym możemy się zająć samochodami?
Możemy, ale no to nie jest proszę. To Kuala Lumpur, nie jest to Tajlandia. Na szczęście to jest blisko, zimno, ciemno i mokro. Czyli właśnie, po prostu tak. Szklarska góry. Poręba polskiej góry.
Tak jest, ale ma być lepiej, ma być lepiej. Dobra, to ja widzę, że muszę przejąć pałeczkę, bo inaczej nie wystartujemy. Dzisiaj o nowych cenach samochodów, które niedługo pojawią się na naszych drogach. Być może masowo, to zależy od tych cen między innymi. Fiat 600e, Omoda 5, nowy McLaren GTS. Tutaj cena ma trochę mniejsze znaczenie, ale sam fakt, że on jest i że się pojawi też niedługo. Coś może chcesz dodać?
Oczywiście, że dodam, bo jeśli mówimy o cenach, a te ceny są naprawdę niesamowite, elektryzujące, ale to będziemy rozwijać w dalszej części, będziemy mówili o leasingu społecznym i o cenach znowu polskich autostrad, bo temat wraca jak bumerang, wiadomo, koniec roku, rząd poprzedni coś tam pokombinował, a ten teraz będzie kombinować jeszcze bardziej, no żeby wszyscy byli zadowoleni. Wszyscy, mam na myśli tutaj oczywiście kierowców.
Dobrze, do tego dodamy nowości w świecie dźwięków i łączności w samochodzie, bo nie wiem czy wiesz, ale tak jak kiedyś była presja i parcie na Android i na CarPlay, to teraz samochody, w zasadzie producenci od tego odchodzą. Dlaczego, co i jak? Będzie też.
A przecież mówiliśmy, że to nic dobrego i co? Trochę no to wszystkim zajęło czasu.
Posłuchali nas.
Posłuchali. No właśnie. Słuchali. Jeszcze dorzucimy także coś z włoskiej motoryzacji, bo otóż z ziemi włoskiej do polskiej, czy jak to tam prezes mówił, czyli Alfa, która produkowana jest w Polsce, już ma oficjalną nazwę, więc będziemy wiedzieli, jaką Alfę w Polsce się produkuje.
Mimo, że pogoda nie zachęcająca, gamonie dorzucą coś od siebie w sprawach motocyklowych, w teście najprawdopodobniej pojawi się nam nowe Volvo, w związku z tym zaczynamy i nie zwalniamy tempa do samego końca. Już teraz apeluję, powiedzcie innym, posłuchajcie nas w czasie świąt, może niekoniecznie przy Wigilii, ale czasu będzie trochę.
No to teraz ogólnie o świecie, dwóch i czterech kół.
No to zaczynamy, ruszamy i może tak Julek zaproponuje z grubej rury na początku o tym nowym McLarenie GTS. No McLaren dla miłośników motoryzacji to jest nazwa, która no wzbudza jakieś emocje, kurczę. To nie jest
kurczę,
byle jaka marka.
No, nie jakieś emocje, tylko te najlepsze po prostu emocje i to największe zainteresowanie motoryzacją. I tak, na koniec roku McLaren przygotował model GTS, no ale żeby to wszystko zrozumieć, to trzeba się cofnąć trochę i zajrzeć w całą gamę samochodów McLarena, które powiedzmy sobie szczerze wyglądają dość podobnie, więc tutaj poruszanie się dla osób, które nie są mocno zorientowane, jest dość utrudnione. Zatem McLaren GTS jest to duże Gran Turismo, które zastępuje w gamie właśnie model, który jest już od 4 lat, czyli model GT. I on w sumie wygląda dość podobnie do tego poprzednika, czyli do modelu GT. No i oczywiście wygląda również podobnie do pozostałych. Ale GT, jeśli dobrze sobie przypominam, o tym samochodzie opowiadaliśmy już naszym słuchaczom, to jest samochód najbardziej cywilny. To jest samochód, który ma oprócz tego, że fantastyczny silnik, oprócz tego, że fantastycznie wygląda, ma dwa miejsca jak każdy McLaren, ale także ma dwa bagażniki. Co czyni z tego samochodu? Naprawdę można by powiedzieć takie daily, czyli samochód, którym spokojnie można jeździć na co dzień.
Czyli
można...
w bagażnik główny zmieścisz kalosze, a do tego z przodu możesz włożyć
no
szpilki.
Właśnie i tu cię zaskoczę, bo pod warunkiem albo nawet możesz tych kaloszy wrzucić prawie 400 litrów, bo ten bagażnik z tyłu jest naprawdę całkiem spory, bo on tak naprawdę jest nad silnikiem, a z przodu jest kolejny mniejszy bagażnik, przy czym mniejszy w przypadku McLarena oznacza ponad 100-litrową przestrzeń. No ale oczywiście bagażnik nie jest najważniejszą cechą tego samochodu. Będę wracać do tego, że to jest samochód idealny do jazdy na co dzień. Mogliśmy to sprawdzić jeżdżąc tym samochodem po Warszawie jakiś czas temu. I tam jest na przykład funkcja podnoszenia przedniej osi, co idealnie się sprawdza w przypadku może nie dziurawych dróg, ale na przykład śpiących policjantów, no bo przyszorować tym zderzakiem nie jest wcale trudno. Ale wracając do tego modelu GTS, który pojawia się na rynku, to jest następca modelu GT. On jest zbudowany jakby tak naprawdę z tego samego karbonowego podwozia. On oczywiście ma swoją nazwę, nie będę tutaj uchodził za mądrale, bo wszystko w tych samochodach ma swoją nazwę, ale to nadwozie jest to samo. Silnik V8, 4-litrowy, turbo doładowany jest ten sam, ale nadwozie jest lżejsze, uwaga, o 10 kg. I oczywiście zaraz będziesz się śmiał i powiesz, co to znaczy 10 kg. W przypadku McLarena oni doskonale wiedzą, że każdy kilogram jest na wagę złota, więc te 10 kg robi naprawdę różnicę. Dodatkowo wzmocniono silnik z 620 do 635 koni mechanicznych, czyli o dodatkowe 15 koni. To powoduje, że ten samochód jest szybszy. Może nie do setki, bo cały czas przyspiesza w 3,2 sekundy, ale do 200 już urwali 1/10. Widzisz? Tyle zmian, widzę. A tylko albo aż 1/10.
Jestem to jest pod wrażeniem. Takie no najbardziej, właśnie, najbardziej idealne Gran Turismo z istniejących na rynku.
Tak, jedno naprawdę z bardziej idealnych, przy czym cały czas dwuosobowe, bo wiadomo, że te Gran Turismo, one rosną, stają się ciężkie, a w McLaren hołduje w zasadzie właśnie lekkiego nadwozia. I ten McLaren cały waży nieco, tylko ciut, ponad 1500 kg, co przy tej masie daje niesamowity współczynnik mocy do masy, to jest tam ponad 430 na tonę, co to jest w ogóle o głowę bije, dwa razy bije jakieś Panamery, jakieś Porsche'aki, jakieś inne samochody. No ale to jest zupełnie inna liga, bo ten samochód kosztuje ponad 1 000 000 zł. Tych zmian w zasadzie nie ma tak dużo, ale też McLaren daje większą możliwość personalizacji tego samochodu. Wiadomo, że klienci tego typu aut życzą sobie właśnie wielu różnych zmian. Oczywiście pojawiły się nowe karbonowe dodatki, pojawiły się nowe tapicerki, pojawił się panoramiczny dach, który można sobie domówić w zamian za karbonowy z recyklingu dach, który właśnie wpływa na tą niższą masę tego całego samochodu.
Można zamówić w zamian za kolejne 100 tysięcy, ale co to 100 tysięcy?
Oczywiście, oczywiście, ale ja tu zwracam uwagę, muszę tylko jeszcze jedno dodać, bo przecież jeśli mówimy o McLarenie, który pięknie brzmi i świetnie jeździ, który przecież liczy każdy kilogram, no to nie można tego zbezcześcić po prostu szkłem na dachu, bo walka cała o niską masę, walka o nisko umieszczony środek ciężkości będzie zniweczona wielką szybą na dachu, która co tutaj daje? No trochę lepszy widok, ale nie o to tutaj chodzi.
Panie Juliuszu, w związku z tym proponuję samochód nie dla wszystkich zamienić na samochód dla wszystkich, na przykład na takiego Fiata 600e. Poznaliśmy ceny, czy te ceny są zachęcające, czy też odpychające, żeby 600e stał się takim Volkswagenem XXI wieku.
No to już ci od razu konkretnie odpowiadam. Proszę. Volkswagenem ten samochód nie będzie. Nie będzie z racji, może nie designu, ale z racji właśnie ceny. I z tą ceną jest śmiesznie, bo wiem, że przecież będziemy mówili o cenach chińskich samochodów, więc proszę teraz wytężyć uszy. Fiat 600e, czyli elektryk, który produkowany będzie w Polsce, wyceniony został na 165 tysięcy złotych. Tak, 165 tysięcy złotych elektryczny, w zasadzie nieduży samochód. W wersji La Prima, czyli lepiej wyposażony, kosztuje 190 tysięcy złotych.
To trochę
mógłbym tutaj, no właśnie, mógłbym tutaj opowiadać, czego on nie ma w standardzie, ale to nie jest istotne, bo tak naprawdę to są wszystko rzeczy, które no, można by uznać, że po prostu w samochodzie muszą być.
Czyli?
No bo czymże jest system multimedialny, 7-calowy wyświetlacz,
fantastycznie.
Tunel Juliusz. Centralny ze schowkiem.
Czyli słucham można cię. Powiedzieć, że jak się dobrze przyłożysz, to możesz wybierać pomiędzy szklanym dachem w McLarenie, a Fiatem 600e.
Tak, jakby się uprzeć, to tak, ale zapamiętajcie tę cenę. 165 tysięcy złotych wersja, no Red ona się nazywa, czyli taka mniej pokaźna, mniej wyposażona, a La Prima 190 tysięcy złotych. Jeśli dobrze łączę kropki, to moglibyśmy teraz, i zaproponuję ci to, płynnie przejść do cen chińskiego samochodu.
Bardzo dobrze, właśnie też chciałem to zaproponować i zobaczyć, którą cenę nasi słuchacze zapamiętają bardziej. Czy te 160 w przypadku Fiata, czy też X w przypadku Omody 5.
No właśnie. I teraz jedna ważna dygresja, bo to jest bardzo tutaj potrzebne. Otóż chińskie samochody szturmem wchodzą na nasz rynek i teraz będziemy mówić o cenie Omody, ale przed chwilą przecież zadebiutowały samochody MG i samochody Bike, na razie w wersji spalinowej. Ale niech tym punktem odniesienia dla tego elektrycznego Fiata 600e będzie właśnie cena znacznie większego MG4 elektrycznego. Mówiliśmy, ten samochód wyceniony jest na 125 tysięcy złotych i właśnie dlatego Fiat 600e nie będzie tak popularny, jak popularny mógłby być, gdyby miał inną cenę. Wiadomo, że ta wojna cenowa tak naprawdę już w Europie trwa i tu firmy europejskie, europejscy producenci zbroją się, żeby móc doszusować tymi cenami, bo na razie opowiadają nam, że nie można sprzedawać taniej samochodów. Troszkę jakby liczyli na to, że jednak klienci nie będą wybierać tych chińskich samochodów z racji na jakość, z racji na pochodzenie. My te samochody dotykaliśmy, my w nich siedzieliśmy i wiemy, że no, ta jakość nie jest już tak w takich rozjazdach i te samochody są bardzo porównywalne. I teraz płynnie przechodząc
no,
do ceny Omody.
Cieszę się, bo znamy no, już właśnie. Przecież ceny i MG, i Bajka, no więc teraz Omoda.
Tak, teraz Omoda 5, czyli samochód, który ma 4,40 m długości, jest kompaktowym SUV-em, zostanie wyceniona na około 112 tysięcy złotych w wersji takiej premium, czyli najbogatszej, 129 tysięcy złotych. I tu ważna informacja. Wersje będą dwie, silnik będzie jeden. I teraz warto, myślę, o tym powiedzieć, bo o ile MG w wersji tej też spalinowej jest ciut większy, podobnie ten Bike, który tutaj już mówimy nie o modelu tym podstawowym 3, czy tylko Beijing 5, to są samochody, które mają 20 cm większe nadwozie, ale one mają ciut mniejsze silniki, 1.5 i zdecydowanie słabsze, bo w przypadku MG to jest 160 kilka koni, w przypadku Bajka Beijing 5 177. A tutaj Omoda ma silnik 1.6, oczywiście turbo i aż 180 kilka koni mechanicznych, czyli dostajemy trochę mniej samochodu, ale zdecydowanie mocniejszy to jest samochód, ciut mniejszy, zdecydowanie większy. Cena 128. Już w tej wersji podstawowej on ma być praktycznie wypakowany po sufit. Sprawdzałem sobie specyfikację, to tak naprawdę tam jest tylko różnica polegająca na jakimś tam oświetleniu ambientowym, wybranych elementów, na klimatyzacji, jakimś ciut gorszym systemem audio. No więc te różnice tak naprawdę nie są za duże, bo jeśli chodzi o multimedia na przykład, to tutaj różnicy nie ma.
No i zobaczymy, czy te ceny przełożą się na popularność tych samochodów.
Sam jestem tego bardzo ciekaw. Tak, zdecydowanie tak.
No. Posłuchaj, to teraz oddajmy głos Tomkowi Okurowskiemu, który opowie o tym, co dzieje się w tej sferze audio i connect w samochodach, bo tak jak mówiliśmy, była moda na coś, okazuje się, że moda, wiele na to wskazuje, się skończyła. Tylko jeżeli jedna moda się kończy, to posłuchajmy, jaka inna moda się zaczyna.
Okurowski o technologii.
Jak podłączysz telefon w samochodzie? Można to zrobić na wiele sposobów. Przyznaję, że przez lata po prostu korzystałem z Bluetooth, bo tak naprawdę połączenie telefonu z samochodem czy ze sprzętem w samochodzie właściwie służyło mi tylko głównie do tego, aby korzystać z zestawu głośnomówiącego. Ale z czasem, gdy pojawiły się tryby współpracy z smartfonami, pojawił się MirrorLink, pojawił się CarPlay, Android Auto. Kolejność nie jest przypadkowa, bo w takiej kolejności pojawiały się te tryby współpracy telefonu z sprzętem w samochodzie. to chętnie korzystają właśnie z takiego trybu samochodowego po to, żeby te wybrane aplikacje z telefonu wyświetlić na ekranie w samochodzie. Wielu kierowców już przywykło do tego, że właściwie w nowym albo praktycznie w każdym, niemal w każdym nowym samochodzie ten tryb Android Auto i CarPlay to jest standard. Ale okazuje się, że wszystko ma swój kres. Jednym z pierwszych koncernów, który oficjalnie zdecydował się poinformować, że uwaga, rezygnuje z Android Auto i Apple CarPlay, jest koncern General Motors, co oznacza, że w nowych samochodach na początek elektrycznych różnych marek w obrębie koncernu, bo jest to i Buick, jest to i Cadillac, jest to i GMC, jest tych marek trochę, no już od przyszłego roku trybów samochodowych opracowanych przez Apple i Google nie uświadczymy. No i teraz pytanie, co w zamian? No i okazuje się, że jest jeden zwycięzca. I nie jest to Apple, ale jest nim Google. To Amerykanie z GM oświadczyli, że w nowych autach elektrycznych koncernu znajdzie się system operacyjny, w którym będą usługi Google. Zapewne ten system będzie bazować na Android Automotive. Jak bardzo będzie odmienny od tego Android Automotive, jaki znamy z aut Renault czy Volvo, to się okaże dopiero niebawem. Idea jest taka, żeby gdy wsiądziemy do samochodu, po prostu zalogować się na swoje konto Google i korzystać z różnych aplikacji z Google Maps na czele. Kluczowe pytanie, dlaczego GM zdecydował się na tak radykalny krok? I uwaga, otóż w takich oficjalnych komunikatach, czy cytowanych przez amerykańskie media, wspominano o tym, że jednym z powodów była frustracja. Tak, to jest bardzo dobre słowo, bo takiego słowa użył jeden z przedstawicieli koncernu, żeby opisać problemy związane z różnymi usterkami zgłaszanymi przez użytkowników i to usterkami, które nie zawsze dało się usunąć po stronie producenta samochodu. Owszem, można dociekać, czy sprzęt multimedialny stosowany przez amerykański koncern był wystarczająco dobrej jakości, bo nie jest tajemnicą, że można spotkać na rynku marki, można spotkać na rynku radioodtwarzaczy, czy tam stacje multimedialne, takie uniwersalne, które dość dobrze współpracują z obydwoma rozwiązaniami, czyli z Android Auto i Apple CarPlay. Czy użytkownicy telefonów, szczególnie z rodziny iPhone, będą gotowi na to, żeby na przykład zrezygnować z różnych aplikacji, do których już przywykli, jeżeli chodzi o używanie urządzeń w ekosystemie Apple'a i przestawić się na rozwiązanie Google'a? Obstawiam, że to będzie pierwszy kamyczek do tego, który poruszy taką większą lawinę, bo nie jest tajemnicą, że gdy coraz częściej, gdy pytam inżynierów, gdy pytam designerów o przyszłość systemów multimedialnych, o to, jak to ma to wyglądać, jaka ma być funkcjonalność, to coraz częściej spotykam się ze stwierdzeniem, że w przyszłości już nie będziemy łączyć telefonu ze sprzętem w samochodzie, tak jak do tego przywykliśmy. Bo tą całą funkcjonalność telefonu znajdziemy w sprzęcie multimedialnym, to po pierwsze, a po wtóre z wszystkim, co jest w samochodzie, będziemy się komunikować przede wszystkim za pomocą asystentów głosowych. Jak szybko ta wizja przyszłości zostanie zrealizowana, to jest osobna kwestia. Podobnie jak dostępność języka polskiego, co wciąż nie jest takie oczywiste, chociażby w tym jakże wychwalanym Apple. No jedno nie ulega wątpliwości. Cieszmy się z tego Android Auto i Apple CarPlay, jakie mamy, bo w niezbyt odległej przyszłości mogą zniknąć samochodów.
No więc zobaczymy, do czego nas to wszystko doprowadzi. Patrz, różne rzeczy na świecie się dzieją, dogadują się bądź nie dogadują się w sprawie norm, w sprawie Euro 6, Euro 7.
Poczekaj, bo tak płynnie przyszedłeś i nie dałeś mi się nawet odnieść do tego Google, Android czy do tego systemów. Wiesz, to było takie szybki komentarz i spostrzeżenie, bo wielokrotnie jeździłem i na początku pamiętam, głównie te z tych systemów korzystają Volvo i Renault u nas. I na początku, jak wsiadałem do tych samochodów, to mówię, o, jaka fajna funkcja, można zalogować się swoim kontem google'owym i mieć dostęp, no właśnie. Pytanie do czego? Na początku coś, co wydawało się bardzo fajne, to w praktyce okazywało się, że ja nie potrzebuję się logować w samochodzie do tego mojego konta google'owego i korzystać, nie wiem, z maili, z messengerów i tak dalej. Przecież samochód nie do tego służy, czyli jednak samochód nie musi być takim biurem na kołach, jakby to się wydawało, że mógłby być. Po prostu wydaje mi się, że tych funkcji akurat w samochodzie nie szukamy. Być może to jest tylko mój pogląd i mój punkt widzenia, ale wydaje mi się jednak, że zobacz, nie przyjęły się te wszystkie aplikacje, które miały nam umożliwić sprawdzanie maili w samochodzie, nie wiem, sprawdzania internetu i tak dalej.
No właśnie, dzięki tym aplikacjom mogły sprawdzać między innymi maile, no.
No ja wiem, tylko pytanie, czy z tego ludzie korzystali. I mój wywód zmierza w kierunku takim, że nie, ludzie z tego po prostu w samochodzie nie korzystają. Więc to nie jest smartfon na kołach, tylko to jest jednak samochód.
No nie jesteś wzorem SEVR użytkownika samochodu i widocznie na świecie, może nawet na innych kontynentach, panie Juliuszu, były osoby, które jednak od czasu do czasu te maile w samochodzie sprawdzały.
Zgodzić się niestety z tobą, że nie jestem wzorem SEVR.
Co ciekawego w świecie BOTO?
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, co dzieje się w Niemczech, bo wydaje się, że to takie nakierowanie wszystkiego na samochody elektryczne, no z jednej strony się nie kończy, ale z drugiej strony wszystkie towarzyszące temu okoliczności zmieniają się. No bo w Niemczech na przykład nastąpi za moment koniec rządowych dopłat do samochodów elektrycznych. I jeżeli teraz ktoś będzie chciał po prostu samochód elektryczny mieć, bardzo proszę, będzie mógł go sobie kupić, tyle że w całości za własne pieniądze. Co z tego wynika? Co może wynikać za chwilę dla nas?
Dla nas wniosek jest prosty. Jeśli ktoś zamierza kupić samochód elektryczny i się nad tym zastanawia, że jeszcze jest mała infrastruktura, że może te dopłaty są za niskie, albo może poczeka rok, dwa, trzy,
to nie.
Na zakup samochodu elektrycznego czas jest teraz. Teraz mamy dopłaty, fundusz jaki jest, taki jest, ale te 17 czy 26 w przypadku dużej rodziny, karty dużej rodziny, to jest konkretne wsparcie. Wiele krajów europejskich już z tych dopłat się wycofuje. Po drugie, są zachęty w postaci choćby możliwości jazdy po buspasach i parkowanie za darmo. I to są zachęty, które działają niezależnie od lokalizacji w Polsce. To jest wpisane w ustawę i zagwarantowane do bodaj końca 2026 roku, bądź do początku. To muszę sprawdzić. No ale tak czy siak, 2 lata jeszcze mamy możliwość z tych zachęt korzystać, więc to jest realna pomoc, bo jeśli ktoś sobie policzy, że na przykład w takiej Warszawie czy w takim Poznaniu, gdzie strefa jest wyjątkowo droga, musi parkować w centrum miasta albo nie parkuje, bo pracuje, ale mu jest za drogo, to może to wliczyć w budżet posiadania samochodu elektrycznego i już ta sytuacja się zmieni, no bo w dzień trzeba za to parkowanie płacić. Buspas również to jest duże udogodnienie.
Ale tam w Poznaniu zdaje się u was to żadne udogodnienie, bo czy buspas, czy nie buspas, to i tak korek zabetonowany zdaje się.
No tak, już tak, ale wiele krajów odchodzi od tego wsparcia. Co więcej, cały czas mówi się, i to też nie jest tajemnica, i wiele krajów, też Stany Zjednoczone, myślą o tym, jak opodatkować samochody elektryczne, no bo na razie one są w żaden sposób nieopodatkowane, właśnie dlatego, żeby nas zachęcić do ich zakupu, ale wcześniej czy później taki podatek się pojawi i są już różnego rodzaju pomysły, od czego ten podatek miałby być, ile miałby wynosić, więc to jest kolejny argument za tym, że jeśli samochód elektryczny, to teraz. Poza tym oczywiście wiele stolic rezygnuje również z tych takich zachęt, mikrozachęt nazwijmy to, czyli właśnie z tego parkowania w miastach za darmo, czyli na przykład z tych buspasów. Więc czy nam się to podoba, czy nie, ten system wsparcia, który ma nas zachęcać, on już w wielu krajach przestaje funkcjonować. Przestaje dlatego, że po prostu tych samochodów jest więcej. Chciałem tylko dodać, że ceny prądu, no na razie te ceny prądu, choć one za każdym razem, każdego roku drożeją, chociaż w tym mam nadzieję, że nie, to też na razie te ceny prądu nie są opodatkowane tak jak na przykład paliwo, czyli benzyna czy olej napędowy, więc pewnie i tutaj się coś zmieni w przeciągu kilku lat i te ceny będą po prostu wyższe.
No to był taki krótki rzut oka na to, co działo się w kwestii zachęt elektrycznych i elektrycznych samochodów na przestrzeni ostatnich lat, to teraz proponuję, żebyśmy się cofnęli odrobinę bardziej przestrzeń i zajrzeli do naszego kącika, do którego zaprasza Antoni Grudniewski. Dzisiaj trochę nie o tym, jak co jeździ, ale bardziej o tym, jak co wygląda.
To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji.
Święta z zapasem, piosenki z dzwoneczkami grają, choinki będą ubierane, brakuje tylko, no właśnie, czegoś pod tą choinką. Ale zanim zabierzemy się za zakup prezentów, warto również zastanowić się, czego absolutnie nie kupować. To tak, gdyby jakaś cudowna żona wpadła na pomysł wyjątkowego prezentu dla swojego ukochanego, ależ to byłby cudowny świat. A może nie? No właśnie, bo panuje takie przeświadczenie, że panowie samochody powinni kupować sami, sobą, swoimi emocjami. Wtedy skupiają się na detalach i o tych detalach dzisiaj porozmawiamy w ramach szeroko rozumianego faceliftingu. Wielokrotnie w historii motoryzacji zdarzało się, że w ramach jednego modelu występowały generacje skandaliczne, niedopuszczalne albo po prostu pod wieloma względami obiektywnie złe. I może zacznijmy od tego, co tu i teraz, bo przecież trochę się dzieje. Nowa generacja Mercedesa klasy S pozostawia wiele do życzenia, bo tak jak linia tego auta prezentuje się znakomicie, tak elegancki, wytworny i bardzo wyjątkowy środek zastąpiony został dyskoteką i to taką nawet nie powiatową, a gminną. Tony fortepianowej czerni, zbierającej kurz i odciski palców, sala kinowa zamiast schludnych zegarów, kierownica, którą strach dotknąć, bo dotykowa jest niemalże cała. Jeśli tak wygląda nowoczesność, w ramach której nie ma miejsca na tradycję i elementarną praktyczność samochodu tej klasy, to ja dziękuję. Ale może Mercedes się jeszcze odbije, no bo historia zna przypadki wzlotów i upadków. Jeden z nich reprezentuje Lamborghini, które w 2003 roku zaprezentowało Gallardo. I z tym pierwszym Gallardo było wszystko okej, ale po paru latach marka stwierdziła, musimy coś zmienić. Choć nie do końca wiemy co. I wtedy ktoś z końca sali krzyczy, zmieńcie przód! No i tak zrobili, nadając temu autu groteskowy charakter. Gallardo ze zdeformowaną twarzą produkowano na szczęście tylko przez rok. A gdzie to odbicie? Ano przypomnę, że Gallardo zostało zastąpione przez Huracana, któremu no chyba nic nie brakuje. Pozostańmy we Włoszech, bo ci koledzy paradoksalnie mają trochę za uszami. Maserati 3200 GT. Auto uznawane za ikonę, stawiane jako wzór, pełne emocji i seksapilu. Tak było przed liftem, bo po lifcie straciła niemalże wszystko. Od świateł, przez linię, a kończąc na jakimś ogólnym braku, nie tyle atrakcyjności, co wyjątkowości, wynikającej choćby z marki. I skoro jesteśmy przy marce, chciałbym zwrócić waszą uwagę na markę, po której nikt nigdy nie spodziewał się za wiele. Żadnych wyjątkowych projektów, żadnych nadzwyczajnych rozwiązań i przede wszystkim emocji. Ale sztuką jest też robić auta klasy średniej w dobrym stylu. I od lat udaje się to w Skodzie. W wielu modelach. Ale jeden z ważniejszych, reprezentacyjny, taki trochę oficjalny, Octavia, bardzo stracił wraz z nową generacją. Jakoś tak został zinfantylizowany. Trudno traktować go poważnie. Minimalna zmiana linii, świateł, wnętrza sprawiły, że auto, które do tej pory traktowałem jako dobrego gracza na rynku, stało się powodem drwin. Jednak nie zapominajmy, to wszystko kwestie subiektywne. Piszcie zatem w komentarzach, czy zgadzacie się, czy nie. A może sami macie w głowie przykłady, gdzie lepsze było wrogiem dobrego.
No tak to jest, ale generalnie jednak wydaje mi się, że lifting z reguły pomaga, bo nawet te samochody, wyłączając te samochody najładniejsze, których po prostu nie trzeba zmieniać, to większość samochodów po jakimś czasie opatrzy się każdemu i coś tam, jeżeli dobrze zmienią, to moim zdaniem te zmiany są na plus.
Komputerowe projektowanie samochodów spowodowało, że te zmiany są łatwiejsze i szybsze. I faktycznie, może słowo lifting po prostu jest nieadekwatne tutaj, bo tak naprawdę chodzi w wielu sytuacjach o odświeżenie, to co mówisz. Żeby
znakomicie. Coś teraz zmienić. Ja ci przerwę, ja ci teraz wejdę w słowo, bo jeżeli jeżeli chodzi o to, jak te samochody wyglądają, to znam taką firmę, w stosunku do której można się do wielu rzeczy przyczepić, ale akurat do wyglądu najmniej. Alfa Romeo.
No, bardzo się cieszę, że wreszcie mówimy o Alfie Romeo, bo przecież to jest piękny samochód. Tak naprawdę każda Alfa jest przepiękna i można do niej wzdychać. Niektóre nawet są zaprojektowane przez znane studio włoskie Pininfarina, ale nie o tym teraz rzecz mowa. Mówimy o małym samochodzie, który będzie produkowany w Tychach, takim bliźniakiem właśnie Jeepa Avengera. I otóż okazuje się, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że Alfa będzie się nazywała Brennero, tak jak ta legendarna przełęcz, po której można wspaniale widokowo jeździć także zimą, ale okazało się, powiedział to sam szef, generalny dyrektor marki, że ta nazwa będzie się nazywała Milano, czyli będziemy mieli Alfa Romeo produkowaną w Tychach, która będzie się nazywała Milano.
Niesamowita historia.
No to bardzo ładnie, wszystko żeś ładnie wytłumaczył. Natomiast mam zapisane teraz jeszcze kwestie, której zrozumieć za bardzo nie mogę i mam nadzieję, że w krótkich, podkreślam, krótkich słowach wyjaśnisz, o co chodzi, a mianowicie leasing socjalny we Francji. Co to ma wspólnego z samochodem?
Czego tu nie rozumiesz?
A co to ma wspólnego z samochodem?
Bo będziesz mógł sobie w sposób socjalnie przyjazny wyleasingować samochód elektryczny. To jest ukłon w stronę tej części społeczeństwa, której nie stać na nowy samochód, ani zakup, ani leasing. Dlatego Francja, mówiliśmy przecież o tym systemie wsparcia, to jest nic innego jak system wsparcia dla tych, których nie stać na nowy samochód, a potrzebują, chcą jeździć, więc taki samochód będzie można mieć za 100-kilkadziesiąt złotych w przeliczeniu miesięcznie. Później nie trzeba go wykupywać, później nie trzeba go, wystarczy go oddać, nie trzeba wpłacać jakiejś kwoty na start. Po prostu taki leasing będzie możliwy dla osób, które, i tu już mówię konkretnie, będą niedużo zarabiać. Leasing będzie obwarowany rocznym limitem przebiegu, mówi się o tu 12 tysiącach kilometrów, czyli faktycznie chodzi o tych, którzy potrzebują samochodu do poruszania się po mieście lub w jego peryferiach. I co ciekawe, są tak te warunki sformułowane, że wiele samochodów się na ten rodzaj finansowania łapie, bo na przykład auto nie może być cięższe niż 2000 kg 400, nie może być droższe niż 47 tysięcy euro, czyli przypomnę, walczy Europa o tanie elektryki takie do 20 tysięcy złotych, a tutaj łapią się samochody zdecydowanie większe, droższe i cięższe.
To bardzo
generalnie,
ciekawe.
Tak, generalnie chodzi o to, że państwo będzie współfinansowało zakup takiego samochodu. To jest właśnie też forma popularyzacji.
Bardzo ciekawy pomysł.
Wszyscy będziemy za to płacić.
Bardzo ciekawy pomysł. Wyjątkowo jak na Francuzów ciekawy. I innowatorski również, bo do tej pory było tak, że jak cię na samochód nie stać, to po prostu samochodu nie kupujesz. Teraz jak cię na samochód nie stać, państwo ci dopłaci, żeby cię było stać. Bardzo nowatorskie.
Ale wiesz co, jeden teraz jeszcze doczytałem wynika. I doczytałem, bo cały czas śledzę te wszystkie warunki, że warunek jest taki, że trzeba mieszkać dalej niż 15 km od miejsca pracy. Czyli nieważne jest, czy mieszkasz w mieście, czy poza, musisz dojeżdżać codziennie w jedną stronę więcej niż 15 km. Czyli się nie łapiesz.
Nie, momencik. Zawsze możesz pojechać w przypadku Paryża peryferik w drugą stronę i będziesz dojeżdżał więcej niż 15 km. Zostawmy Francuzów, zostawmy ich problemy, ewentualnie pomysły. Gamonie zabiorą nas teraz w motocyklowy świat. Ja rozumiem, że za oknem pogoda być może nie zachęcająca do jeżdżenia motocyklem, ale a. Są tacy, którym pogoda nie straszna, b. Można na motocyklu jeździć przecież niekoniecznie u nas, więc oddajemy im głos.
Lewa w górę. O motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów.
Jest minusowa temperatura, a nawet wśród naszych kolegów i to bliskich są tacy, którzy jeśli nie widzą dwójki z przodu na termometrze i to nie chodzi o pojedynczą cyfrę.
Ale bez minusa, rozumiem.
Dokładnie. Musi być 20 stopni, żeby jeździć motocyklem, to dla nich sezon już skończył się dawno temu.
Ja zawsze uważałem, że tak naprawdę nie ma złej pogody dla motocyklistów, jest tylko zły ubiór motocyklisty. Natomiast faktycznie zauważyłem jedno ograniczenie w takich warunkach jak teraz, bo jak asfalt jest suchy, nawet jak jest lekko na minusie, ale nie pada, to naprawdę da się jeździć i to całkiem sprawnie. Natomiast można się liczyć z tym, że się nie wróci, bo jak wieczorem zacznie padać śnieg. I tak mi się kiedyś zdarzyło, no to niestety musiałem porzucić moją ukochaną maszynę i ratować się.
Opowiedz o tym wydarzeniu, bo to jest...
Tak, słówko, no słuchajcie, no jechałem motocyklem, zdjąłem specjalnie plastiki, jechałem do mechanika zrobić przegląd. Mówię, bez plastików, nawet jakbym się gdzieś śliznął na tym lodzie, to nie będą mniejsze straty. No i tak też pojechałem 300 km w minus 6 stopniach. Oczywiście okno pogodowe było wspaniałe, bo nie padał deszcz ani śnieg, tylko właśnie świeciło słońce. Natomiast niestety wieczorem aura się zmieniła, wysypało śniegiem, no i jechałem po tym śniegu, ale dwa takie slajdy zaliczyłem wyratowane. Trzeci się już nie udało i stwierdziłem, że to już jest ryzyko. Zostało mi ponad 100 km do domu.
I skapitulowałeś.
No i skapitulowałem.
Tuż przed metą można powiedzieć, bo zrobiłeś 500, tak?
Można by powiedzieć. I do pana przy drodze poprosiłem go, czy mógłbym ten motocykl zostawić.
Przezimować?
Nie, zadzwoniłem po wsparcie, ale rzeczywiście ten motocykl stał kilka dni u pana, zanim załatwiłem samochód i mogłem go zwieźć. Także to jest rzeczywiście wyjątkowość, tak, i podejścia, jeśli chodzi o sezon. Ale coraz więcej słyszę na przykład o zimowych oponach do motocykli nawet.
Do skuterów na pewno są.
Do skuterów to już dawno, ale teraz 17 ostatnio słyszałem, że jakaś firma zrobiła oponę zimową właśnie do takich motocykli dla kurierów do pracy. No więc kto wie. Ogrzewane mamy kombinezony, rękawice, siodła, kanapy. Wszystko jest jakby, wiesz, do ogarnięcia.
No, można też zrobić twój manewr, który stosujesz teraz często, czyli uciekać tam, gdzie jest po prostu ciepło.
I to jest bardzo słuszna rzecz, bo faktycznie coraz więcej firm powstało, które wywozi, zamiast zimowania, że tak powiem, w garażu tylko, wywozi te motocykle do Hiszpanii i tam zimuje w garażu. I teraz użytkownik może sobie przylecieć raz na jakiś czas, nawet na weekend, bo dzisiaj do Alicante można lecieć za nieduże pieniążki i na weekend sobie pojeździć swoim motocyklem, znów go tam odstawić, a na wiosnę przywieźć go z powrotem tutaj. I to są fajne rozwiązania. Ja pamiętam, miałem taką sytuację i płaciłem 65 euro za miesiąc parkowania motocykla pod dachem w Hiszpanii, 6 minut od lotniska Alicante. Także naprawdę myślę, że nie powinniśmy się bać zimy, tylko patrzeć na ją w trochę inny sposób, może właśnie jak bociany.
Ja powiem ci, że teraz do swojego enduro zacząłem dość intensywnie rozglądać się za oponami kolcowymi, żeby móc w końcu zasmakować jazdy po lodzie. Chciałem zaznać tej przyjemności, mam wrażenie, niewątpliwej. No i
no to już byłby dla mnie ekstrem, jazda na oponach kolcowych. No. Kto wie, ale na takim właśnie...
Zobaczymy, czy zima będzie na tyle solidna, że zmrozi nam zbiorniki wodne tak, że będzie można wjechać na nie motocyklem. Oczywiście mówimy o prywatnych zbiornikach, na których można jeździć legalnie za zgodą właściciela.
No i teraz już widzisz, po motocyklach znowu przychodzi czas na
No a ja właśnie teraz żaden czas, ja tylko muszę tutaj jeszcze dodać i płynnie przejść. Ty się spieszysz, jakbyś miał za chwilę, jakby święta były za chwilę, jakbyś miał lepić pierogi już właśnie dzisiaj wieczorem. Jedna ważna informacja połączona z gamoniami, oni mówią o motocyklach, to ja też mówię o motocyklach. Motocykle na autostradzie A1, na tym odcinku płatnym, czyli prywatnym, który został zwolniony przez rząd poprzedni, nadal będą mogły jeździć bezpłatnie. Nowy rząd utrzymał, wydał stosowne decyzje i utrzymał ten odcinek jako autostradę bezpłatną, czyli jeździmy bez zmian. I motocykle, no i oczywiście samochody osobowe.
Fantastycznie. No to teraz wracamy do samochodów i zapytam cię o twoje wrażenia z jazdy.
No to spróbujmy. Nasz test.
Dzisiaj zapraszamy do jazdy Volvo.
Ha! Volvo i to nie byle jakim, chociaż nie mówimy tutaj o nowych tych Volvach, które się pojawiły, tych elektrycznych, tylko elektrycznym, ale samochodem sprzed kilku ładnych lat. Ale zanim o tym Volvo XC40, które w wersji elektrycznej nazywa się Recharge, muszę jeszcze nawiązać do Peugeota, bo ostatnio w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Peugeocie 508 SW. Ja z tego Peugeota szybko się przesiadłem do Peugeota 2008 w wersji GT z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 130 koni mechanicznych i nawiązując płynnie do felietonu Antka, ten samochód miał facelifting, ale taki facelifting, którego absolutnie nie widać, który w zasadzie można powiedzieć, że jest w ogóle niepotrzebny, bo tam wiele się nie zmieniło oprócz światła, oprócz grilla. Wszystko pozostało bez zmian, widzisz, a auto zostało odświeżone.
Przypomnę, że mówimy
tak
o
samo
Volvo.
Jak 508,
przypomnę,
tak,
że mówimy o Volvo.
A teraz, przechodząc do Volvo XC40 Recharge, no to muszę powiedzieć, że zwykły taki SUV, nieduży, mały, kanciasty, świetnie wygląda mimo tych lat, a przecież na rynku już jakiś czas jest, bo...
Przyznasz, że to po prostu jest cecha samochodów Volvo.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, bo XC90, czyli ten największy SUV, także jest na rynku. Wszyscy się śmiali z poprzedniej generacji, że tam była produkowana 12 lat. Ta już teraz chyba jest 7 lat produkowana, z drobnym jakimś tam faceliftingiem, który, jak już wiemy, wiele nie zmienił i cały czas ten samochód wygląda. I w przypadku XC40 jest tak samo, a warto uświadomić sobie, że auto najpierw pojawiło się w wersji spalinowej i to był 2017 rok. W 2019 pojawiła się właśnie wersja elektryczna, która się nazywa Recharge i bardzo dobrze, że ona niewiele w zasadzie różni się od tej spalinowej. Oczywiście zasłoniono ten grill, a tak naprawdę te wloty powietrza przy grillu, przy zderzaku, bo po prostu samochód elektryczny takich wlotów powietrza nie potrzebuje. Śmieszne było to, że w 2021, jeśli dobrze pamiętam, pojawiła się wersja coupé, czyli Volvo C40. W 2022 auto miało facelifting.
I tutaj muszę cię zatrzymać.
Jak to, już koniec?
Nie chodzi o koniec, tylko ty tutaj jak wchodzisz w kompetencje kącika historycznego, dajesz już spokój
te ewolucje,
jakie były. Fajnie się siedzi?
Świetnie, fotel jest twardy. Wsiadasz do samochodu i mówisz, o matko, dlaczego tutaj nikt nie zamontował fotela, tylko jakiś twardy stołek. Ale po 100 kilometrach dochodzisz do wniosku, że to jest idealne, to jest najlepsze, co może człowieka spotkać. A mam wrażenie, jeśli dobrze kojarzę, to ostatnio miałeś kłopot z wybieraniem materaca do łóżka i wybierałeś jak najtwardszy. Z fotelem samochodowym jest dokładnie tak samo. Miękki jest fajny, ale na chwilę. Twardy jest idealny na dłuższą trasę. I mimo
tego, że samochód
nie jest taki długodystansowy, to jednak ten fotel jest bardzo wygodny, bardzo dobrze odtula ciało i jest tutaj naprawdę pozycja za kierownicą świetna.
Przyspieszenie jest świetne.
Słuchaj, przyspieszenie, co ja ci będę dużo mówił? Widzisz. Przecież ten samochód ma 403 konie mechaniczne. To jest samochód elektryczny i wiadomo, że to poczucie dynamiki w samochodach elektrycznych jest niesamowite, bo ono jest od zera, nie ma żadnej dziury, po prostu moment obrotowy już. Dwa silniki elektryczne, jeden większy, drugi mniejszy, ale tutaj, w tym Volvo, poczucie dynamiki jest rodem z naprawdę z jakichś super samochodów.
Z Rodeo.
Po prostu to jest niewiarygodne, jak tam to przyspieszenie wygląda i jak ten samochód się zbiera. A patrząc znowuż w dane techniczne, 7,4 do setki, nie urywa, po prostu. Więc to są takie skrajności tego samochodu, że naprawdę warto się tym autem zainteresować, póki jest, bo oczywiście on nie będzie miał następcy.
Póki będą dopłaty, oczywiście.
Więc naprawdę to jest samochód, który zrobił na mnie duże wrażenie, mimo właśnie tego czasu, który już jest na rynku.
Ale powiem ci, że jestem zadziwiony. Naprawdę jestem zadziwiony i nie wiem, czy ja z tobą rozmawiam, naprawdę.
Ale tak się zachwycam?
Do tej pory żadnego NO na to, że nie mieścisz się, że w głowie ci nisko, że fotel za wąski, że mało miejsca na nogi?
To tutaj nie jest istotne. Nie, bo nie ma tam mało miejsca. Tam miejsca jest wystarczająco.
Słuchaj,
jeszcze tak technicznie, żeby to już zakończyć ten temat. 78 kWh bateria, czyli tak naprawdę według normy WLTP ponad 400 km, w rzeczywistości ponad 300 km i to jest sprawdzone, bo tym samochodem jechałem do Poznania, więc zdecydowanie można tym samochodem tyle przejechać. I warto również, bo niestety on po prostu kosztuje jakieś chore pieniądze, o tym jeszcze za chwilę powiem, albo może od razu. 229 tysięcy w podstawie, ale naprawdę nie jest sztuką doposażyć ten samochód tak, żeby cena przekroczyła 300 tysięcy złotych. Więc to jest abstrakcyjna cena, nawet biorąc pod uwagę cenę Fiata 600e, już nie mówię o tych chińskich samochodach elektrycznych, ale warto zainteresować się tym samochodem.
Tak, a na pewno będzie lepiej, jeżeli będziesz mówił do mikrofonu. Zdecydowanie
cały czas lepiej. Cały czas staram się mówić do mikrofonu, zatem warto się tym autem zainteresować także w wersji nieco tańszej, czyli benzynowej. To jest wersja T2, tam jest 1.5 130 koni, albo hybryda, miękka hybryda i tutaj już jest fajny silnik, bo tutaj jest dwulitrowy silnik i on ma oznaczenie P3 wtedy ten samochód i tam jest już też fajna moc, ponad 160 koni wspierana silnikiem elektrycznym albo nawet 197 koni mechanicznych. Więc reasumując już tak, bo na pewno już gnasz, żeby mieszać bigos, kręcić pierogi, robić łazanki i obierać karpia, zdecydowanie na tak. Samochód, jeśli chodzi o wygląd, może on nie jest jakoś super krzykliwy i wyrazisty, ale elegancki, wygodny, przestronny, co jest niesamowite, bo to jest przecież mały samochód. To jest auto, które, no ile ono ma, w bagażniku ma 420 litrów, długość 4,40, czyli tyle dokładnie, co Omoda 5, o której mówiliśmy. Ma dużo miejsca, świetnie jeździ, jest bardzo wygodny, no jedynie tylko w wersji elektrycznej kosmiczne pieniądze kosztuje, ale w wersji spalinowej 164 tysiące się zaczyna, a można to auto wybrać.
Po prostu fantastycznie.
No po prostu tak. Ale wiadomo, że w przypadku Volvo mogę być czasem nieobiektywny.
Dobrze, to teraz trochę obiektywizmu, bo na koniec proszę Cię, żebyś dwa słowa wczuł się już w klimat świąteczny i powiedział dwa słowa do naszych słuchaczy. W naszym imieniu. Haha.
Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, naprawdę zdrowia, to jest zbyt banalne, spokoju i radości, ale życzę Wam przede wszystkim tego, żeby ta motoryzacja, która zmienia się na naszych oczach, nie powodowała u Was zniechęcenia, nie powodowała jakiejś palpitacji serca, tylko bądźmy otwarci na te zmiany, które są, patrzmy na nie krytycznie, wybierajmy to, co dla nas jest najlepsze. No a poza tym, jak już będziemy mieli ten samochód, to po prostu cieszmy się tym samochodem. Zawsze powtarzam, że nie ma nic gorszego od porannego wstawania, spojrzenia na swoje auto i takie zastanowienie się, że to jest nudny samochód. Samochód musi cieszyć, musi dawać radość życia, nawet w tych czasach, kiedy samochód tak naprawdę jest narzędziem do przemieszczania
się. Tak. No, ale ja Wam też życzę wszystkiego dobrego.
Stoimy w trzymajcie się długo, bo rozumiem, że już siedzimy w tym samochodzie.
Nie wytrzymacie tego.
Musimy cieszyć
wszystkiego
się
dobrego
tym,
na święto.
Jak ten samochód wygląda, jak on jeździ, co nam daje i po prostu to musi być radość. To musi być jedność. Tomku, jak Ty mówisz? Jedność kierowcy z maszyną. Tego Wam życzę.